Dzień dobry Państwu, jest sobota, jest 12.40, a zatem cotygodniowy przegląd najciekawszych opinii z otwartego mikrofonu z tego tygodnia. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Witam Pana, Panie Marku.
Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zapowiedział, że w Warszawie między Placem Piłsudskiego a ulicą Królewską stanie pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, a Rada Warszawy głosami Platformy dzień po tej zapowiedzi przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę takiego pomnika właśnie w tym miejscu. Politycy Platformy mówią o konieczności przeprowadzenia wśród warszawiaków referendum w tej sprawie, a nawet zapowiadają, że jeżeli pomnik w tym miejscu wbrew Radzie Warszawy zostanie postawiony, zostanie on zdemontowany, jak tylko Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory. Za niespełna 2 miesiące, 8 lat od katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku minie. 8 lat, przez które nie udało się dojść do porozumienia w sprawie budowy pomnika czy ofiar, czy prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Pytaliśmy o to, co Państwo na ten temat sądzą w otwartym mikrofonie w poniedziałek.
Trzeba wszystko mieć, musi mieć logikę, na siłę budować pomniki i stawiać bez przerwy, to jest gruba przesada.
Wie pan, no, ludzie, wszyscy są równi. No, każdy powinien mieć pomnik, jak to się mówi, tak z tego wynika, postawiony. No bo co pan Kaczyński takiego zrobił dla Polski? No nic praktycznie nie zrobił.
Ale był prezydentem,
był prezydentem
Polski,
no,
był prezydentem Warszawy.
Też był prezydentem, był. Mi się wydaje, że panu Jaruzelskiemu pomnik postawić byłoby trzeba.
Oczywiście, gdyby nie obstrukstwo radnych PO w Warszawie, to dawno ten pomnik był już stał, jeśli nie można się po prostu z ludźmi, którzy stoją po przeciwnej stronie, zawsze będą w tej kwestii przeciwni. Czy pogodzimy się jako społeczeństwo, jako ogół, jako naród? Myślę, że nie, bo to wynika z wartości, które posiadają ci, którzy stoją po przeciwnej stronie. No partie tym bardziej się nie zgodzą, ponieważ tak jak i społeczeństwo, jak zwykli obywatele, no stoimy po przeciwnych stronach.
Ktoś powie, że katastrofy się wydarzały, że dużo ludzi ginie. Owszem, ale tutaj zginęło zbyt wiele ludzi zasłużonych, zginęli różnych religii przywódcy i prezydent. I PO z PiS-em od lat prowadzi taką walkę. Zaciekłość tylko polityczna, bo być może w swoich sercach to są innego zdania, ale chcą pokazać, że ich będzie na wierzchu. No ja tak sądzę.
To sądzą nasi słuchacze. Było o sercu, było o wartościach, było o politycznym zacietrzewieniu.
Nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwnikiem. Raczej bym wolał tu użyć takiego sformułowania, że nie bardzo jakby chce mi się uczestniczyć w rozmaitego rodzaju akcjach pod tytułem Zbudujmy pomnik. Kiedy w ogóle powstaje jakikolwiek twór w przestrzeni publicznej, wypada się zawsze zastanowić, czemu to ma służyć. Czyli jeśli budujemy jakiś pomnik, zakładamy jakiś park, czy budujemy jakąś, nie wiem, wieżę widokową, to czemu to ma służyć, jeśli chcemy budować pomnik? No jak sama nazwa mówi, to ma to nam coś przypominać. I teraz znów warto jest się zastanowić, czy ma nam przypominać to o niepowodzeniach, o smutnych rzeczach, o czymś, co jest dla nas...
Były takie głosy, dlaczego upamiętniamy tak chętnie porażki i
natomiast
tragedie?
Aż się prosi, naprawdę. I ja dziwię się, że rząd nabrał wody w usta w kwestii budowy pomnika Bitwy Warszawskiej. Jest akurat stolecie odzyskania niepodległości. Aż się prosi, żeby zbudować pomnik na odzyskanie tego stulecia. A my dokładamy do tych wszystkich pomników. Warszawa jest pełna pomników klęsk, pełna niepowodzeń, jakichś nieszczęść, jakichś
katastrof.
Taka
ta nasza historia może też, panie Krzysztofie.
Nie, cóż, nieprawda. W naszej
mamy
historii
też
jest,
ślubne karty.
W naszej historii jest bardzo wiele fantastycznych sukcesów, wielkich osiągnięć, jest z czego być dumnym, a my budujemy kompletną, kolejną kantyczkę do użalania się nad sobą, że ktoś nam zrobił krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że pewnego rodzaju prywatność jakby zdominowała tą przestrzeń publiczną i myślę, że są sytuacje czy zdarzenia w naszej historii znacznie bardziej zasługujące na pomnik. Ja nie chcę powiedzieć, że ta śmierć nie wymaga upamiętnienia, ale chodzi o to, żeby to, jakby tego rodzaju rzeczy, znów wracamy do tej podstawy rzeczy. Czy my będziemy się koncentrować na tym kompleksie nieszczęścia, jak, że jesteśmy nieszczęśliwym krajem, nieszczęśliwym narodem i nie mamy sukcesów. Mamy sukcesy, powinniśmy się raczej chwalić pomnika.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Dużo zatrzymań w tym tygodniu, panie Krzysztofie. Jakby posłuchać, co mówi na temat tych zatrzymań opozycja, to wszystkie były polityczne. Te w sprawie prywatyzacji Ciechu i to zatrzymanie Władysława Frasyniuka w środę. My we wtorek rozmawialiśmy o poniedziałkowych zatrzymaniach, to znaczy zatrzymaniach, które miały miejsce w poniedziałek. Zatrzymano bowiem w poniedziałek 6 osób w związku...
Co pan z tym poniedziałkiem? Tak?
Panie, właśnie, panie poniedziałek, poniedziałek. No właśnie poniedziałek, Marek poniedziałek, to się wytnie. No
właśnie.
W każdym razie zatrzymano w poniedziałek 6 osób w związku z domniemanymi nieprawidłowościami albo już potwierdzonymi w sprawie prywatyzacji Ciechu. Potraktowaliśmy to jako okazję, żeby zapytać państwa w jednym z otwartych mikrofonów o to, jakie jeszcze afery mogłyby być wyjaśnione. Kontrakt gazowy, horrendalnie drogie autostrady, jak na przykład wielkopolski odcinek autostrady A2. Na temat nieprawidłowości, które miały mieć w Polsce miejsce w ostatnich dekadach, spekuluje się już od dawna. Niejasne decyzje, stanowione pod klucz prawo, zaniżanie wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw, czy też trudne do wyjaśnienia ustępstwa wobec prywatnych inwestorów. Czy jest szansa na wyjaśnienie największych gospodarczych zagadek, a może już afer ostatnich 29 lat? Którą z ważnych dla gospodarki decyzji należałoby wyjaśnić w pierwszej kolejności? A na dokładkę zadaliśmy też takie pytanie. Co zrobić, aby w przyszłości uchronić nasz kraj przed decyzjami przynoszącymi ogromne straty ekonomiczne? No, wszystkim nam w gruncie rzeczy.
Klasyczna ściema pisowska. Żeby przykryć złodziejskie pieniądze, które pani Beata Szydło rozdała swoim ministrom i rozdała po kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast jak tam gdzieś ci zawsze niedobrzy, najgorsi ministrowie z Platformy wzięli pieniądze, które zresztą musieli oddać, to pan Błaszczak w każdej telewizji, w każdej gazecie krzyczał, że to jest największe złodziejstwo, jakie widzimy.
Taki kwik na moje prawe i sprawiedliwe serce to naprawdę balsam. To świadczy o tym, że się bardzo dobrze dzieje, ze złodziejstwem się zwalcza. Przykład najprostszy, jaki może być, 300 milionów złotych na budowę elektrowni atomowej, gdzie nawet nie określono jej położenia, gdzie ona ma być. To jest sztuka. Oddano facetowi praktycznie wybudowaną autostradę. Facet troszeczkę pogrzebał i dostał umowę, której nikt by w życiu nie dostał. I to nie jest tak, że to nie dotyczy obywateli, że to jest jakieś zakrywanie sprawy. Nie. Miliony Polaków, setki tysięcy Polaków są walone po kieszeni.
Rzeczą niedopuszczalną jest, żeby sprzedawać polskie banki, tak jak wyprzedał wózek, wyprzedaż telekomunikacji polskiej. To jest niedopuszczalne. No i dobrze, bardzo dobrze, że biorą się za to. Ale panie redaktorze...
A to w ogóle nie prywatyzować? Teraz zadam takie pytanie.
No nie. No, można prywatyzować, ale to jak to mówią, z głową i sensem, no.
Dał pan pytanie, co zrobić, żeby było uczciwie? Wie pan, co zrobić? Uczciwych ludzi trzeba. Dotychczas u nas była selekcja negatywna.
Pierwszy głos był taki dla mnie bardzo wzruszający.
Przykrywka.
Wzruszający, ponieważ on dowodzi, że również opozycja w naszym radiu może coś powiedzieć, może sobie skrytykować. Natomiast co do tego, czy zamykać aferzystów, czy nie zamykać, to jestem jak chyba wszyscy rozsądni ludzie za tym, żeby zamykać, żeby autostrady były tańsze, żeby ludzie nie kradli. To jest takie, takie oczywiste.
No tak, nie, ale tych wątpliwości jest tak dużo, że wydawałoby się, że no powinny przynajmniej dziesiątki osób w Polsce odsiadywać w tej chwili wyroki za różne decyzje, a jakoś nie odsiadują.
Jakieś takie właśnie mam też wrażenie, że to bardziej chodzi o jakiś spektakl medialny niż o rzeczywiste ściganie tych winnych. Wydaje się wina taka zupełnie oczywista. Pewnym takim ciekawym wątkiem zresztą w tej sprawie jest, że pani sędzia, która zastanawiała, czy sąd, który się zastanawiał, czy zastosować areszt tymczasowy, czy nie, uznał, że materiał jest tak kompletny i tak świadczący o winie, że nie trzeba tego aresztu stosować. I w zasadzie nie bardzo rozumiem tą logikę systemu. To znaczy, sędzia czy sąd decydujący o tym, czy zatrzymać kogoś w tymczasowym areszcie, czy nie, w zasadzie już wydaje wyrok, który sugeruje, że oni są, już im praktycznie dowiedziono.
Dowody są tak mocne, że nie ma sensu.
Że nie ma sensu.
Może nie ma sensu w ogóle karać.
Jest w tym jakaś taka nie bardzo logiczna argumentacja, bo skoro są tak bardzo widni, że już tak nie ma wątpliwości, to już ich zamknijmy, niech siedzą, będą mieli krócej do wyjścia.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jak się oddycha, panie Krzysztofie, dzisiaj?
Oddycha się raz ciężko, raz mniej ciężko. Ja nie dam się wkręcić w debaty o smogu, bo...
Jak to? Jak to? Przecież to był właśnie kolejny temat środowego otwartego mikrofonu. Miałem przyjemność go prowadzić.
To jest...
WHO, panie Krzysztofie. 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. 33 miasta to miasta polskie. W pierwszej dziesiątce takich miast jest 7, w tym jedno uzdrowisko nawet.
To wszystko jest w oparach absurdu, jeśli mogę.
To w takim razie posłuchamy, co na ten temat sądzą słuchacze.
Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Siedzę w kuchni teraz.
Tak?
I widzę, jak z komina czarny dym się ulotnia.
Skąd pani dzwoni?
Ze Szprotawy, ale nie powiem, w którym miejscu mieszkam.
Dobrze, nie powie pani. Czy to pani sąsiad, czy to jakiś zakład przemysłowy?
No to jest naprzeciwko, ja nie znam tych ludzi, a ja wiem, może tam jakiś ormowiec albo policjant jeszcze mi przyjdzie u katrupi, no to...
Czyli bałaby się pani tak zwrócić uwagę wprost i pójść, sąsiedzie drogi, dlaczego
nie,
sąsiad?
Nie. To jest wielkie ryzyko. Zemści się, jeszcze mi drzwi wywali.
Co mogłoby pomóc w takim razie?
No ja nie wiem, mówili, że Straż Miejska powinna kontrolować. No
to może proponuję wykonać telefon tam.
A wie pan co, czym ja jestem zbulwersowana? Ja sobie tak na luzie porozmawiam.
Bardzo proszę.
Ja mam działeczkę i ja tam obcinam sobie drzewa, krzewy, tam taką małą, nazbieram taką małą kupkę tych gałązek i na przykład nie wolno zapalić ogniska na działce, nie?
No nie wolno, zdecydowanie.
No, już jak tylko gdzieś jakiś maleńki dymek, już jest Straż Miejska. Ale tu tych kominów nie widzą. Straszny ten dym, straszny. Nawet zdjęcie zrobiłam w telefonie.
Dziękuję bardzo za telefon do otwartego mikrofonu.
No, pogadałam, no tak.
Przesympatyczna pani, która taki...
I to będzie jedyny głos na temat smogu.
Która bardzo celny moim zdaniem opisuje ten cały problem, że to jest tak, przychodzi zima, straszą nas smogiem, grypą, trzeba się szczepić, trzeba coś wymyślać, jakiś temat, a tak naprawdę okazuje się, że sami sobie szkodzimy. Ta pani pokazała, że sąsiad sąsiadowi to robi.
Tak, sąsiadowi, właśnie.
I właściwie ten cały, to zamieszanie związane ze smogiem być może spowoduje, że sąsiedzi przestaną sąsiadom smrodzić.
Ale wie pan, ja się dowiedziałem przy okazji przygotowania do tego programu, że na przykład w punktach sprzedaży węgla, a może gdzieś nawet wyżej, że tak powiem w łańcuchu dystrybucji, namacza się węgiel po to, żeby był cięższy.
On się też również moczy, żeby on się nie zapalił, dlatego że to jest ze względów bezpieczeństwa. Poza tym chciałbym, takie jest moje pewnego rodzaju marzenie, czy taki postulat, żebyście państwo, nasi słuchacze, w kampanii wyborczej wymagali od kolejnych naszych przedstawicieli, żeby coś wreszcie z tym zrobili.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartkowy temat przyniósł rozmowę na temat relacji polsko-niemieckich, a wszystko w związku z wizytą premiera Morawieckiego, która odbyła się wczoraj. Pytaliśmy państwa o to, czego najbardziej powinniśmy sobie po tej wizycie życzyć, a czego możemy się po niej realnie spodziewać. No i jak z tego, co jest obecnie, z obecnych relacji polsko-niemieckich, zrobić dobre, partnerskie relacje w przyszłości?
Niemcy nie traktują nas jak przyjaciół. Postępują z nami podle. Cały czas nas wykorzystują. I myślę, że ta wizyta coś zmieni w tym ich traktowaniu.
Polacy
muszą domagać się reparacji. Muszą walczyć o ten rurociąg, że ma na przestrzeni budowy jego. Muszą dbać o swoje dobre imię. Nie mogą się zgadzać z oskarżeniami typu tego, że polskie obozy.
Stosunki z wszystkimi sąsiadami zawsze powinny być układane jak najlepsze. Nie zawsze tak można. Ale twierdzę, że bez klękania. Nie po to wstawaliśmy z kolan w 89 roku, żeby teraz na nie klękać. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś na kolanach chce być, to niech całe życie na tych kolanach spędzi. Ja nie chcę. Ja chcę stać z podniesionym czołem i uważam się za równego Niemcom, Rosjanom czy innym. Nie za lepszego, bo to może nie to, że źle brzmi. Nie, jesteśmy równi. Szczególnie wobec tego tam najwyższego.
Interes Polski jest taki, abyśmy byli partnerami gospodarczymi, ale my musimy wiedzieć o tym, że mamy interes Polski.
Wizyta jest bardziej potrzebna w tej chwili Merkel niż nam. Dlatego, że my zaczynamy coraz lepiej układać się z Unią. Myślę, że jutro premier po prostu to będzie taka rozmowa na zbadanie się wzajemnie. Jeden i drugi. Z tym, że premier będzie stawiał twardo sprawę, a pani Merkel jest w sytuacji, gdzie ona, to nie są te czasy, kiedy ona tak dowolnie mogła dyktować warunki.
Relacje polsko-niemieckie są na czymś w rodzaju takiej medialnej huśtawki, że jak wahadło polityczne przesuwa się w kierunku kochania Niemców, to wtedy znajdują się zawsze argumenty mówiące o tym, jak to my wiele zyskujemy, jak to powinniśmy się cieszyć, jak to wiele zawdzięczamy, jaki to wspaniałych mamy sąsiadów, jaka to technologia, kultura itd., itd. Jak się wahadło przechyla w drugą stronę, to jedziemy z kolei po drugiej bandzie i wtedy mówimy, że to jest naród barbarzyńców, że oni nam zgotowali jakąś hekatombę, że nas mordowali, że są zawsze antypolscy itd., itd. Pewna tajemnica w tym takim wahliwym stosunku wynika z tego, że nasze narody się bardzo z sobą różnią i że to dotyczy każdej niejako sprawy. Etos obywatelski jest inny, etos państwa jest wśród Niemców i Polaków inny, stosunek do jakby do władzy jest kompletnie inny. I my słabo sobie zdajemy sprawę, że od iluś tam lat sąsiadując, my się wymieniamy indywidualnie, natomiast jeśli idzie o systemy, o strukturę, to jesteśmy tak strasznie różni, że tu nie ma żadnej możliwości na ułożenia sobie jakichś płynnych relacji.
To one zawsze takie będą rozchwiane już,
opartych
na zasadzie tego wahadła. W jedną albo w drugą stronę przechylone.
Nie, chodzi o to, że jest tak wiele pól niespójnych w tych relacjach pomiędzy Polską i Niemcami, że te nasze relacje zawsze będą musiały być budowane o jakiś fragment naszych cech wzajemnych, czyli powiedzmy tam jakość technologiczna. Bardzo ciekawe mam relacje od socjologów, którzy badają relacje w firmach, w których pracują i Niemcy, i Polacy razem. I tam występuje taka pewna zabawna rzecz, która być może bardzo wiele mówi, że ci socjolodzy mówią, że Niemcy z sobą współpracują, ponieważ ich łączy cel. I oni dla tego celu gotowi są swoje prywatności zostawić nieco na boku. Polacy natomiast współpracują z sobą nie dlatego, że ich łączy cel, tylko dlatego, że oni się wzajemnie lubią. I jeśli nie ma tego lubienia się, to nie masz mowy żadnej, żeby jakikolwiek cel został zrealizowany. I to są takie niby drobne nasze różnice, ale pokazuje moim zdaniem tak fundamentalną odmienność w naszych poglądach.
Myślałem, że tak będzie na zasadzie łańska fantazja kontra Ordnung muss sein.
Z drugiej strony warto jest...
Panie Krzysztofie, musimy kończyć już dzisiejsze spotkanie, bowiem za chwilę w Radiu Zachód Wiadomości. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.